Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Katolickie organizacje humanitarne alarmują w sprawie uchodźców z Syrii.
Kościół w Wenezueli solidaryzuje się z poszkodowanymi przez wybuch w rafinerii Amuaj.
W Rosji dochodzi do kolejnych profanacji krzyża.
27 sierpnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska. Społeczeństwo libańskie nie może poddać się coraz bardziej szerzącej się przemocy. Za wszelką cenę należy chronić prawo i dążyć do utrzymania pokoju. W ten sposób maronicki patriarcha Beszar Abu Trosraj odniósł się do coraz bardziej zapalnej sytuacji w Libanie. Hierarcha podkreślił, że wszystko, co związane jest z napływającym z zagranicy terroryzmem i religijnym ekstremizmem, jest godne potępienia i Libańczycy muszą to odrzucić. Patriarcha zaznaczył, iż rzeczą niewyobrażalną jest, by w imię racji związanych z kryzysem w Syrii miejscem walk stawał się libański Trypolis.
Mianem hipokryzji określił działania Zachodu wobec konfliktu w Syrii patriarcha Ignacy Józef III Junan. Dla wielu rządów jest to tylko sprawa interesów ekonomicznych. Tak naprawdę w ogóle nie obchodzi ich los chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W przeciwnym razie broniliby równości wszystkich wobec prawa i przestrzegania praw człowieka w każdym kraju, również tam, gdzie tak zwana arabska wiosna nie miała miejsca. Powiedzmy sobie jasno, wokół jest bardzo dużo ekonomicznego oportunizmu, powiedział rezydujący w Libanie syryjsko-katolicki hierarcha. Dodał, że najważniejszą kwestią jest zapewnienie wszystkim wolności sumienia i religii, bo takiej równości w tej chwili po prostu nie ma.
Patriarcha uważa, że sytuacja chrześcijan w Libanie jest inna niż w pozostałych krajach regionu. Uznanych jest oficjalnie 18 wspólnot religijnych, nie brakuje środków ani powołań. Ale jest bardzo silna presja ze strony tych, którzy chcieliby uznać tylko jedną religię. My, chrześcijanie, nie chcemy żadnych szczególnych przywilejów, tylko tych samych praw, co wszyscy. Chcemy wolności sumienia, wolności praktyk religijnych, a także wolności dla tych, którzy w nic nie wierzą. Taka równość wobec prawa niestety nie istnieje i ta sytuacja jest zagrożeniem dla przetrwania naszej religii, wskazał patriarcha Ignacy Józef III.
Duchowny odniósł się także do kwestii dialogu na tym terenie. Stwierdził, że integracja i zgodne współistnienie będą możliwe tylko wtedy, gdy respektowany będzie prymat praw człowieka, a nie prymat jednej religii. Uważa bowiem, że ze strony fundamentalistycznego islamu nie ma woli prowadzenia w dłuższej perspektywie dialogu na równych warunkach.
Co najmniej 200 tysięcy syryjskich uchodźców schroniło się w Turcji, Libanie, Jordanii i Iraku. Wśród nich jest wielu nieletnich i dzieci pozbawionych opieki. Sytuacja humanitarna zaostrzyła się w ostatnich dniach, kiedy to Syryjczycy na masową skalę zaczęli uciekać z kraju, co było odpowiedzią na eskalację przemocy.
Z Libanu wrócił właśnie ksiądz Waldemar Cisło, który organizował pomoc dla uchodźców. Dyrektor sekcji polskiej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie podkreśla, że wyzwania rosną z każdym dniem.
Sytuacja wygląda dramatycznie, bo wiemy, że Liban to jest mały kraj i napływa coraz więcej uchodźców i potrzeby są coraz większe. Statystyki mówią o 38 tysiącach uchodźców zarejestrowanych, a nieoficjalne statystyki mówią o czterokrotnie większej liczbie. Dlaczego jest taka rozbieżność? Ci ludzie są wystraszeni, boją się podać jakiekolwiek swoje dane osobiste, zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i kościelnym organizacjom. To są ludzie, którzy przeżyli gehennę. Uciekli ze swoim życiem, ze swoimi dziećmi, z tym, co zdążyli zabrać. Bogaci opuścili Syrię wcześniej, bo mając środki ku temu, mogli sobie na to pozwolić. Teraz zaczyna się ta emigracja najtrudniejsza, czyli tych najbiedniejszych, tych, którzy muszą czasami pieszo przebywać duże odległości wraz ze swoimi rodzinami. Stąd olbrzymia potrzeba. Obawy są bardzo duże, bo nikt z nas nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, w jakim kierunku potoczy się sytuacja w Syrii. Kraje zachodnie też są pełne obaw, bo ostatnie wiadomości pokazują, że nawzajem zarówno strona rządowa, jak i tak zwani powstańcy oskarżają się o mordy. Tymi, którzy najbardziej cierpią, są właśnie ci najbardziej niewinni, najbardziej biedni ludzie i to jest największa tragedia tego narodu.
Dzięki zaangażowaniu Polaków Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie wspiera Katolicki Ośrodek Zdrowia w Bejrucie, gdzie z pomocy każdego dnia korzysta ponad 70 osób. Organizowany jest też transport humanitarny dla 12 tysięcy Syryjczyków odciętych od ponad 2 tygodni od jakiejkolwiek pomocy żywnościowej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Głęboki żal po tragicznych wydarzeniach w rafinerii Amuay wyraził episkopat Wenezueli. Specjalne oświadczenie w tej sprawie jest znakiem łączności z ofiarami gigantycznej eksplozji, która pochłonęła co najmniej 41 ofiar śmiertelnych i ciężko raniła kolejnych 80 osób.
Jako pasterze Kościoła pragniemy, by nasze słowa pociechy i chrześcijańskiej solidarności dotarły do wszystkich doświadczonych tym smutnym wydarzeniem. Niech będą pewni, że modlitwy wszystkich katolików w Wenezueli towarzyszą im w tym momencie, napisali biskupi. Arcybiskup Roberto Licard Leon wraz z duchowieństwem archidiecezji Coro, gdzie doszło do tragedii, odwiedzili poszkodowanych znajdujących się w szpitalach.
W rozmowie z miejscowymi mediami arcybiskup powiedział, że według informacji otrzymanych z parafii, gdzie miał miejsce wybuch, liczba zabitych i rannych nie zgadza się z tą, którą podają władze. Są takie miejsca w okolicy rafinerii, które wybuch praktycznie zmiótł z powierzchni ziemi, jak na przykład pobliskie koszary Gwardii Narodowej, gdzie znajdowali się nie tylko wojskowie, ale także ich rodziny. Niektóre domy po prostu zniknęły, a inne zostały bardzo poważnie uszkodzone, dodał hierarcha.
Arcybiskup wskazał, że bardzo ważna jest teraz pomoc poszkodowanym. Wielu potrzebuje pomocy materialnej, często dachu nad głową. Zapewnił o pełnej mobilizacji diecezjalnej i krajowej Caritas. Na razie nie pozwolono nam jednak wejść na teren tragedii. Wszystkie podejmowane przez nas próby skontaktowania się z wiceprezydentem i dyrektorem koncernu petrochemicznego nie przyniosły rezultatu, podkreślił wenezuelski hierarcha.
Patriarchat moskiewski domaga się od rosyjskich władz zastosowania ostrych sankcji prawnych wobec osób dopuszczających się aktów wandalizmu i bluźnierczej profanacji. Prawosławna cerkiew przypomina, że takie wydarzenia mają miejsce coraz częściej.
W sobotnią noc w okręgach archangielskim i sierabińskim spiłowano krzyże. Wcześniej grupa kijowskich feministek podobnego aktu bluźnierczego dokonała w stolicy Ukrainy na znak protestu wobec drakońskiego wyroku dla członkiń punkowej grupy Pussy Riot. Przewodniczący Wydziału do Spraw Kontaktów Kościoła ze Społeczeństwem Patriarchatu Moskiewskiego ksiądz Jewod Ciapin stwierdził, że sam bluźnierczy czyn określa stan duchowy i moralny tych, którzy się go dopuścili. Jego zdaniem podeptali oni normy moralne i prawne wyznawane przez większość narodu i był to nie drobny występek ani chuligaństwo, ale czyn wymagający śledztwa i kary, która powstrzymałaby w przyszłości podobne akty. Przeprowadzenie skutecznego śledztwa i ukaranie winnych określił sprawą honoru dla organów ścigania, władz i całego społeczeństwa. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Chorwaci obchodzili Dzień Męczenników. Upamiętnia on wszystkie ofiary totalitarnych reżimów, tych, którzy w skrajnie niesprzyjających okolicznościach podołali pokusie nienawiści i odwetu. Przypomniał biskup Egidie Żywkowicz, który przewodniczył głównym uroczystościom kościelnym Dnia Męczenników w Udbinie.
W jego przekonaniu krew męczenników powinna przypominać Chorwatom o cenie, jaką zapłacili za wolność. Dla Kościoła zaś męczennicy są zobowiązaniem do bezkompromisowej postawy. Jeśli ma on pozostać wierny swej misji, nie może milczeć, nie może ulegać pokusie kompromisu. Jak prorok musi stać po stronie prawdy bez względu na cenę, jaką miałby za to zapłacić, powiedział biskup Żywkowicz. W jego przekonaniu musi się to również przekładać na jasne nauczanie Kościoła w kwestiach społecznych. Aborcję musimy nazywać morderstwem, a związki homoseksualne perwersją, powiedział chorwacki hierarcha w czasie głównych obchodów Dnia Męczenników.
W Grodnie zakończył się Krajowy Kongres Mediów Katolickich na Białorusi. Wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje zgromadziły w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym ludzi związanych ze środkami masowego przekazu z całego kraju, zresztą nie tylko katolików. Organizator kongresu, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, uznał spotkanie za sukces, ale też za znak potrzeby poważnego, strategicznego podejścia do tego tematu przez Kościół na Białorusi.
Najpierw sam fakt, że takie kongres się odbył, mówi o tym, że Kościół na Białorusi jest zdolny coś podobnego zorganizować, że mass media są rozwinięte katolickie. Udział prawosławnych jeszcze raz podkreśla to, że Kościół na Białorusi oddycha dwoma płucami i również razem te kościoły chcą odpowiadać na wyzwania naszych czasów. Wykłady, które słyszeliśmy, wystąpienie specjalistów, ekspertów, to była również jakby lekcja jednocześnie, bo wielu z uczestników nauczyło się, poznało nowe rzeczy, a tych uczestników było ponad 100. No i może najważniejsze to, że kongres zwraca się do konferencji biskupów, aby została utworzona specjalna grupa, która by już przygotowała strategiczny plan rozwoju katolickich mediów w naszym kraju. Jest to bardzo potrzebne, jeżeli my chcemy patrzeć naprzód.
W polityczną awanturę przekształciła się we Włoszech polemika między środowiskami kościelnymi a burmistrzem Neapolu, który wymyślił dość osobliwą formę walki z prostytucją. Zaproponował on mianowicie utworzenie w stolicy południowych Włoch legalnych domów publicznych.
Pierwsza zaprotestowała włoska wspólnota imienia Jana XXIII, od 30 lat walcząca ze współczesnym niewolnictwem i pomagająca ofiarom prostytucji. Zażądała ona wprost dymisji burmistrza. Jako następny głos zabrał arcybiskup Neapolu, który uznał inicjatywę ambitnego samorządowca za poszukiwanie medialnego rozgłosu w sezonie ogórkowym. Kardynał Crescenzio Sepe zwrócił uwagę na dziesiątki innych problemów społecznych, z jakimi zmaga się Neapol, na co, jak stwierdził, trzeba mieć oczy otwarte, a nie pozwalać ponosić się błahostkom. Stwierdził, że bardziej potrzebne są tu działania resocjalizacyjne niż legalizacja prostytucji.
Słowa te burmistrz Luigi De Magistris uznał za obraźliwy atak na siebie i zasugerował jego polityczny podtekst. Po stronie Purpurata opowiedziała się z kolei Katolicka Unia Prasy Włoskiej, wskazując, że duchowny wypowiedział się jako człowiek Kościoła po stronie wartości chrześcijańskich i ludzkich. Podobne zdanie wyraził znany włoski polityk Rocco Buttiglione, zwracając przy tym uwagę na nieadekwatny, agresywny ton burmistrza. Z kolei dziennik Avvenire uznał historyczną polemikę burmistrza Neapolu za podwójny samobój. De Magistris powinien zdać sobie sprawę, że w ten sposób traci poczucie rzeczywistości, a potroszy jej twarz, napisał katolicki dziennik.
Na Uniwersytecie Mistyki w Awili rozpoczął się trzeci Międzynarodowy Kongres Terezjański. Tym razem poświęcony jest on księdze fundacji świętej Teresy Wielkiej. Opisuje ona fundację nowych klasztorów karmelitańskich według pierwotnej reguły i towarzyszące temu okoliczności.
Kongres został zorganizowany pod patronatem Zarządu Generalnego Karmelitów Bosych w ramach przygotowań do 500-lecia urodzin świętej Teresy. Każdego roku poświęcony jest jednemu dziełu mistyczki z Awili. Po Księdze Życia i Drodze Doskonałości uczestnicy zajmą się w tym roku księgą fundacji. W kongresie udział bierze ponad 140 osób z całego świata, w tym liczna grupa świeckich. Warto podkreślić obecność różnych kongregacji, które powstały z inspiracji charyzmatu terezjańskiego. Teresa od Jezusa jest kobietą, która nadal funduje nowe wspólnoty, podkreślił wikariusz generalny Karmelitów Bosych, ojciec Emilio Martinez. Oprócz specjalistycznych wykładów została także przygotowana wystawa poświęcona zarówno księdze fundacji, jak też dziełom, które zapoczątkowała święta Teresa. Nowością obecnego kongresu są pierwsze Międzynarodowe Dni Terezjańskie, w których udział biorą instytuty i zgromadzenia zakonne powstałe w oparciu o charyzmat świętej Teresy. Łącznie powstało ich 70, natomiast w Awili są przedstawiciele ponad 15 rodzin zakonnych, m.in. z Hiszpanii, Indii, Brazylii, Argentyny i Finlandii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Replika Chrystusa z Corcovado, czyli figury Zbawiciela obejmującego ramionami Rio de Janeiro, stanie w środę na placu przed Bazyliką Notre Dame w Paryżu. Będzie to jedna z akcji promujących we francuskiej stolicy przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Brazylii.
Prawie 4-metrową figurę wykonał Odilon Lima wraz z artystami ze szkoły samby w Rio. Jak powiedział rektor brazylijskiego Sanktuarium Chrystusa Odkupiciela ksiądz Omar Raposo, Chrystus z szeroko rozłożonymi ramionami jest najważniejszym symbolem Rio i teraz rusza na spotkanie z turystami, pielgrzymami, wszystkimi kulturami i narodami, chcąc w ten sposób pokazać, że Rio jest miastem otwartym i czekającym na gości.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.